Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. W dzisiejszym programie opowiem o chorobie niedokrwiennej serca, o przyczynach, a szczególnie o zapobieganiu. Choroba wieńcowa albo niedokrwienna serca jest według Światowej Organizacji Zdrowia najgroźniejszą współczesną epidemią, która objawia się występowaniem takich zespołów chorobowych jak dławica piersiowa czy zawał mięśnia sercowego lub nagła śmierć sercowa, które definiowane są jako ostre albo przewlekłe upośledzenie czynności serca wywołane zaburzeniem równowagi między zapotrzebowaniem a dostawą tlenu do mięśnia sercowego. W czasie ostatnich lat przeprowadzono wiele badań epidemiologicznych dotyczących choroby niedokrwiennej i jej zapobiegania, które należy do jednych z najważniejszych zadań służby zdrowia i to nie tylko w Polsce, ale we wszystkich krajach zarówno rozwiniętych, jak i rozwijających się. Znajomość czynników ryzyka wraz z ich eliminacją, czyli zapobieganie, są bardziej skuteczne niż zwalczanie skutków choroby. Poza znanymi czynnikami ryzyka, z rozwojem psychologii medycyny i medycyny psychosomatycznej obserwowany jest wzrost zainteresowania wpływu emocji na stan zdrowia i zwraca się uwagę na zaburzenia emocjonalne i zaburzenia zachowania, które pozostają w bezpośrednim związku z niedorozwojem osobowym. Ważnym czynnikiem ryzyka w przypadku choroby niedokrwiennej serca mają być tłumione emocje, zwłaszcza złość i zawiść, zazdrość, wrogość, agresja, których podłoże może by sięgać wczesnych lat dzieciństwa, a nawet okresu przed narodzeniem. Na pewno sprzyja zmianom chorobowym brak odczuwanej miłości, w tym szczególnie rozpad rodziny i stresowy tryb życia, który oddziałuje zarówno na dorosłych, jak i na dzieci. Szczególnie osoby odczuwające przewlekły niepokój i lęk, wrogość, wzmożone napięcie, ale także podejrzliwość, smutek i pesymizm są przynajmniej dwukrotnie bardziej narażone na ryzyko zachorowania na choroby serca, ale także chorobę wrzodową, czy choroby reumatyczne, nowotwory, czy też nadciśnienie i bóle głowy. Toksyczne emocje mają być nie mniej szkodliwe niż palenie papierosów, nadciśnienie czy wysoki poziom cholesterolu, chociaż na ogół niewiele wiadomo o tych czynnikach ryzyka poza ogólnym narażeniem na stres. Analiza stanów emocjonalnych wykazała, że szczególnie niszczące są depresja, złość, zawiść, niepokój, które poprzez układ wegetatywny wpływają na stan i czynność narządów wewnętrznych, szczególnie na serce i przewód pokarmowy, a także układ odpornościowy. Negatywne emocje prowadzą do wzrostu ciśnienia i częstości akcji serca, ale także mają wpływ na stan wewnętrzny ściany naczynia krwionośnego, czyli śródbłonka naczyniowego, sprzyjając stanom zapalnym z powstawaniem miażdżycy. Fizjologiczne skutki negatywnych emocji prześledzono dokładnie już na poziomie mikroanatomicznym, gdzie stwierdzono wzrost poziomu pewnych związków, w tym kwasu ATP, adenozynotrójfosforowego, który może wyzwolić w naczyniach krwionośnych zmiany prowadzące do licznych zaburzeń. Dochodzi także do wzrostu napięcia części współczulnej układu autonomicznego, co skorelowane jest z wydzielaniem tzw. hormonów stresowych, a szczególnie adrenaliny, noradrenaliny i sterydów. Wykazano, że osoby predysponowane do choroby niedokrwiennej serca charakteryzuje silne napięcie wewnętrzne, które prowadzi do wydzielania wymienionych hormonów stresowych ze wzrostem także wolnych rodników tlenowych. Szczególnie wrogość i pośpiech oraz potrzeba rywalizacji stanowią silne czynniki ryzyka choroby niedokrwiennej, dlatego próbuje się opracowywać specjalne programy dla osób predysponowanych emocjonalnie, szczególnie zaliczanych do osobowości typu A, u których próbuje się doprowadzić do zmniejszenia obciążenia mięśnia sercowego. Według świętej Hildegardy jedną z duchowych przyczyn choroby jest bezduszność i bezbożność, jaka ma towarzyszyć nie tylko chorobie niedokrwiennej serca, ale także niedokrwieniu innych narządów, szczególnie mózgu czy kończyn dolnych. I chociaż wszystkie inne czynniki ryzyka należy eliminować, jednak nigdy nie wolno lekceważyć przyczyn leżących w sferze duchowej, gdzie wymieniane są ponadto takie wady jak żądza, uciech i rozgoryczenie oraz zamknięcie się w sobie. Według świętej Hildegardy myśli, uczucia i emocje materializują się w złej przemianie materii, wywołując choroby i dolegliwości sercowo, podłożu organicznym. Pojawiają się wtedy jako przyczyny duchowe, które nie są leczone. W programach terapeutycznych podkreślane jest zwłaszcza uświadomienie swoich stanów emocjonalnych i związanego z emocjami zachowania, tym bardziej, że wpływ niekorzystnych czynników istnieje mimo braku świadomości doznawanych emocji. Zwykle dopiero po uświadomieniu sobie negatywnych cech czy emocji można wpływać na swój stan psychiczny. Po zarejestrowaniu stanu emocjonalnego przez korę mózgu dopiero można ocenić wszystko na nowo i zmienić sposób spojrzenia na rzeczywistość oraz własny nastrój i zachowanie. Samoświadomość emocjonalna leży u podstaw zdolności do zmiany złego nastroju, co jednak wymaga nie tylko wiedzy, ale również samoobserwacji i gotowości, z gotowością do modlitwy i przebaczenia. Chorobie niedokrwiennej można skutecznie zapobiegać poprzez eliminację lub zmniejszenie czynników ryzyka, do których należą poza zaburzeniami emocjonalnymi i przewlekłym stresem także takie choroby jak cukrzyca, otyłość, wysoki poziom cholesterolu, palenie papierosów oraz nadciśnienie i brak aktywności fizycznej. Znany jest od dawna i badany ciągle wpływ ochronny aktywności fizycznej odbywający się na drodze bardzo różnych mechanizmów, nie tylko poprzez zwiększenie zaopatrzenia mięśnia sercowego w tlen, ale poprzez wzrost kurczliwości i stabilizację elektryczną w mięśniu sercowym. Wysiłek fizyczny prowadzi do wzrostu i poprawy zdolności skurczowej mięśnia sercowego wraz z pobudzeniem do rozwoju krążenia obocznego, zwolnieniem powstawania miażdżycy i poprawą samopoczucia. Ponadto systematycznie uprawiany i umiarkowany wysiłek fizyczny prowadzi również do obniżenia ciśnienia skurczowego i rozkurczowego, które stanowi również czynnik ryzyka choroby niedokrwiennej serca. Podczas wysiłku fizycznego dochodzi także do zmniejszenia poziomu lipoprotein o niskiej gęstości, czyli tak zwanego cholesterolu złego albo LDL, wraz ze wzrostem HDL, czyli do określonego dobrym cholesterolem, wraz ze zwiększeniem wrażliwości na insulinę, z poprawą także tolerancji glukozy. Spośród innych skutków ochronnych aktywności fizycznej zaliczane są takie zmiany jak zmniejszenie zlepiania się, czyli agregacji płytek krwi i wzrost aktywności fibrynolitycznej osocza, co zapobiega zakrzepom poprzez rozpuszczanie powstających skrzeplin. Według badań częstość ataków sercowych zaczyna się zmniejszać już podczas wydatku energetycznego rzędu od 500 do 1000 kilokalorii tygodniowo, osiągając stałą przy wydatku 2000 kilokalorii na tydzień. Oczywiście konieczne jest stosowanie aktywności fizycznej odpowiedniej dla wieku i możliwości zdrowotnych. Jednak zwłaszcza dla osób, które są obciążone chorobami, polecane są spacery, jeśli nie szybkie, to przynajmniej wolnym krokiem. Warto pamiętać, że według nowych zaleceń wydatek energetyczny już 1000 kalorii tygodniowo powinien wystarczyć do zmniejszenia tego czynnika ryzyka. Innym ważnym czynnikiem ryzyka choroby niedokrwiennej serca jest otyłość i miażdżyca, o czym opowiem za chwilę. Thank you. Od dość dawna choroba niedokrwienna serca, nazwana także chorobą wieńcową, jest uznawana za skutek miażdżycy, która prowadzi do zwężenia światła naczyń krwionośnych. Oceniono, że miażdżyca stanowi prawie 80% przypadków, w 80% przypadków podłoże choroby niedokrwiennej, która do pewnego czasu miała prowadzić do stopniowego zwężenia światła naczyń, uniemożliwiając dopływ krwi do zaopatrywanej tkanki, co prowadziło do niedokrwienia z zawałem mięśnia sercowego, ale było także, mogło być także powodem udaru niedokrwiennego mózgu. Dopiero niedawno dowiedziono, że miażdżyca jest nie tylko skutkiem zmniejszenia światła naczyń przez powstające w ścianach blaszki miażdżycowe, ale wynika ze stanu zapalnego, z nieustanną komunikacją między komórkami śródbłonka wewnętrznej ściany naczynia i komórkami mięśni gładkich, odgrywających rolę w powstawaniu i narastaniu zmian miażdżycowych. Okazało się, że stosunkowo niewiele blaszek miażdżycowych powiększa się do rozmiarów zamykających światło naczynia, ograniczając dopływ krwi do mięśnia sercowego, ale czy też do tkanki mózgowej. Wiele ataków serca czy udarów mózgowych może być spowodowana nagłym pęknięciem blaszki miażdżycowej, co powoduje powstanie zakrzepu blokującego przepływ krwi w naczyniu krwionośnym. W miejscu powstawania blaszki miażdżycowej dochodzi do bardzo wielu złożonych procesów biochemicznych wraz z uruchamianiem krzepnięcia, chociaż równocześnie w organizmie wytwarzane są substancje zapobiegające powstawaniu zakrzepów w procesie określanym mianem fibrinolizy. Dodatkowo uaktywniają się odpowiednie krwinki usuwające skrzepliny, jednak równocześnie tworzące się na tle zapalnym blaszki wytwarzają substancje unieczyniające wrodzone mechanizmy obronne. Dowiedziono, że w rozwoju miażdżycy podstawową rolę odgrywa stan zapalny, powstający zarówno na skutek nadmiaru stresu z wydzielanymi hormonami, szczególnie adrenaliną, noradrenaliną i sterydami, wraz z powstającym na tle stanu zapalnego również nadciśnieniem, niedotlenieniem, niebezpiecznym nadmiarem we krwi lipoprotein, szczególnie wspomnianego LDL cholesterolu. Podstawą zarówno leczenia, jak i profilaktyki jest więc nie tylko zmniejszenie poziomu cholesterolu, czy poziomu w ogóle tłuszczy we krwi, ale leczenie przeciwzapalne właśnie z podawaniem aspiryny i innych niesterydowych leków przeciwzapalnych. Stany zapalne mogą być także prowokowane wysokim poziomem cholesterolu, wzrostem poziomu cukru we krwi, a także otyłością, która sprzyja miażdżycy. W naczyniach także w czasie nadciśnienia dochodzi do wytwarzania angiotensyny, która również odpowiada za odczyn zapalny. Powodem stanu zapalnego mogą być także różnego rodzaju infekcje, zwłaszcza wirusami, w tym wirusem opryszczki, chlamydią, odpowiedzialne obecnie często za stany zapalne dróg oddechowych. Ponadto czynnikiem ryzyka, jak już mówiłam, jest nadwaga i otyłość, nie tylko poprzez sam nadmiar tkanki tłuszczowej, ale jej rozmieszczenie. Za najbardziej groźną postać otyłości uznana jest otyłość trzewna albo wisceralna, określana też mianem typu męskiego, dla której charakterystyczne są wysokie poziomy trójglicerydów, wysoki poziom LDL cholesterolu, niski poziom cholesterolu HDL ze skłonnością do nadciśnienia i cukrzycy. Zmniejszenie masy ciała skutkuje nie tylko zmniejszeniem poziomu insuliny, cukru i tłuszczów we krwi, czyli insulinemi, glikemii i lipidemii. Miażdżyca, otyłość i cukrzyca oraz nadciśnienie współistniejące razem odpowiedzialne są za rozwój tzw. zespołu metabolicznego, który stanowi szczególny element ryzyka choroby wieńcowej lub innych schorzeń sercowo-naczyniowych. W ostatnich latach zwraca się także uwagę na zmiany genetyczne, które odpowiedzialne są za oporność na działanie insuliny. Poza wspomnianymi już otyłością trzewną, cukrzycą i nadciśnieniem. Tkanka tłuszczowa, jak wykazały ostatnie badania, wytwarza białka określane adipokinami, które wpływają na wrażliwość tkanek na insulinę, odgrywając rolę w patogenezie, czyli powstawaniu insulinooporności, cukrzycy, zaburzeń gospodarki lipidowej oraz stanu zapalnego i następczej miażdżycy. Do niedawna tkanka tłuszczowa była uznawana jedynie za magazyn energii, jednak wykazano, że tkanka tłuszczowa wytwarza nie tylko wolne kwasy tłuszczowe, ale szereg białek o bardzo zróżnicowanej aktywności biologicznej, w tym również prozapalne cytokiny, odgrywające rolę nie tylko w rozwoju miażdżycy. Także komórki śródbłonka, czyli wewnętrznej ściany naczynia krwionośnego, wydzielają różne substancje regulujące napięcie naczyń krwionośnych. Przyleganie krwinek płytkowych do ścian naczyń, co pogarsza stan w przypadku miażdżycy, dlatego poza typowym leczeniem kardiologicznym, zastosowaniem leków rozszerzających naczynia wieńcowe, wskazane jest zażywanie środków przeciwzapalnych zawierających najczęściej kwas acetylosalicylowy, oczywiście wraz z innymi preparatami nasercowymi. Podawana jest prawie rutynowo aspiryna albo kwas acetylosalicylowy, który prowadzi do blokady enzymu, w wyniku czego zmniejsza się gotowość do skurczu naczyń krwionośnych i oczywiście zmniejsza się ryzyko powstawania zakrzepów. Aspiryna zawarta w różnych preparatach farmakologicznych, jak Acard, Bespiryn, Polokard, blokuje enzymy i płytki krwi, które pozostają nieaktywne aż przez 10 dni, czyli tyle, ile wynosi ich czas przeżycia. Działanie aspiryny oczywiście zależy od dawki, gdyż dawki rzędu 500 mg i więcej działają inaczej niż małe 75 czy 30 mg tabletki, zwłaszcza dla osób, których nie tolerują aspiryny kwasu acetylosalicylowego ze względu na podrażnienie błony śluzowej żołądka. Są preparaty, które rozpuszczają się dopiero w jelitach, więc lekarze zapisują takie właśnie preparaty. W leczeniu poszczególnych chorych osób stosowane są odpowiednie dawki, począwszy od 30 mg aż po 1500 mg, oczywiście zalecane przez lekarza kardiologa. Wskazana jest oczywiście zmiany stylu życia, diety, zaprzestanie nadużywania alkoholu, kawy, mocnej herbaty, palenia tytoniu, które wszystkie pobudzają do wydzielania adrenaliny. Do innych czynników ryzyka należą również nieprawidłowe odżywianie z używaniem cukru rafinowanego, podwyższonym poziomem tłuszczów, brakiem warzyw i owoców oraz zażywaniem farmakologicznych preparatów, zwłaszcza doustnych, przeciwcukrzycowych i preparatów antykoncepcyjnych. Czynnikami ryzyka są także współistniejące stany zapalne, zwłaszcza zapalenie mięśnia sercowego, niedobór selenu, podwyższony poziom kwasu moczowego. Profilaktyka polega także na leczeniu innych współistniejących chorób, a szczególnie wymienianych już nadciśnienia, cukrzycy, zaburzeń krzepnięcia i fibrynolizy, z przeciwdziałaniu nadwadze, w związku z tym unikanie zaburzeń poziomu lipidów z hiperlipidemią czy hipercholesterolemią. Za chwilę opowiem o profilaktycznej diecie określanej mianem śródziemnomorskiej. Korzystne znaczenie profilaktyczne odgrywa zwłaszcza dieta określana mianem śródziemnomorskiej, bardzo popularna we Włoszech, Francji, Grecji, która może ograniczyć chorobę, dając duże szanse na wyzdrowienie. Zalecenia dotyczą spożywania produktów zbożowych, nieprzetworzonych, nasion roślin strączkowych, chudego nabiału, warzyw i owoców z ograniczeniem czerwonego mięsa i tłuszczów zwierzęcych na korzyść ryb albo zdrowo hodowanego drobiu. Jednocześnie niepolecane są zwłaszcza skrajne formy wegetarianizmu. Zgodnie z propagowaną piramidą żywieniową diety śródziemnomorskiej czerwone mięso można spożywać tylko 3 albo 4 razy w miesiącu. Na korzyść ryb i drobiu. Najlepiej 3 razy ryby i 2 drób. Codziennie wskazane jest jedzenie ciemnego pieczywa, ryż, kasz, makaronów, płatków owsianych, ziemniaków, grochów i oczywiście codzienne, kilkakrotne spożywanie warzyw i owoców. Do minimum należy ograniczyć tłuszcze zwierzęce. Na korzyść tłuszczy roślinnych, oliwy z oliwek, które jak już wiadomo obniżają stężenie LDL cholesterolu. Polecane są także orzechy i warzywa i owoce, spożywane niektórzy piszą nawet do 7 razy dziennie, ale w piramidzie zwykle jest wskazanie jedzenia warzyw i owoców 5 razy dziennie. Również ważne jest spożywanie kefiru, jogurtu albo kwaśnego mleka i białego sera. Z tłustych ryb polecane są zwłaszcza te, które zawierają duże ilości niezbędnych kwasów tłuszczowych, czyli omega-3 i 6. Wskazane jest codzienne wypijanie 1,5 litra wody mineralnej, także wody z sokiem cytryny albo z sokami owocowymi, które są bogate w sole mineralne i witaminy, które dodatkowo alkalizują organizm. Należy unikać produktów z zawartością tłuszczów trans, obecnych także w margarynach. Przeciwwskazane są smażone potrawy, chipsy, ciastka, pączki, orzeszki solone lub prażone na miodzie, smażone ryby, boczek, tłuste wyroby i inne produkty, zwłaszcza wysoko przetworzone. Dodatkowo wskazania dotyczą błonnika i witamin, szczególnie E, A, C, D, kwasu foliowego, a także mikroelementów czy elektrolitów, zwłaszcza chodzi o magnez i potas. Z naturalnej medycyny, szczególnie świętej Hildegardy, wskazany jest orkisz w bardzo różnych postaciach, ale także w diecie Hildegardy ważne są warzywa i owoce, w tym kasztany jadalne, oraz ostre przyprawy, takie jak galgant, bertram, dyptan, siwesan, podobnie jak kapsaicyna z papryczek chili albo inne przyprawy, kurkuma, imbir czy mieszanka z kozieradką i chyzop, a także koper włoski. Oczywiście we wszystkich wskazówkach konieczna jest zmiana stylu życia na mniej stresujący. W niektórych przypadkach, zwłaszcza otyłości, mogą być wskazane krótkotrwałe posty, bardziej restrykcyjne diety po konsultacji z lekarzem. Poza dietą i profilaktycznym podawaniem niskich dawek aspiryny, wskazane jest leczenie oczywiście farmakologiczne hiperlipidemii, czyli nadmiaru tłuszczu we krwi, i hipercholesterolemii, czyli wysokiego poziomu cholesterolu, który jednak do pewnego czasu był, normy były tak obniżane, zwłaszcza przez koncerny, które chciały sprzedawać swoje preparaty. W tej chwili poziom cholesterolu jest, waha się w granicach 200 do 220 ze względu na liczne powikłania przy bardzo silnym obniżaniu poziomu cholesterolu. Już w swoich programach wspominałam, że w niewielkich zaburzeniach poziomu cholesterolu można rozpocząć leczenie od naturalnych produktów. Wymieniałam takie jak czosnek, ale także z medycyny świętej Hildegardy, kozieradka z pieprzem ma takie działanie, a także podobno z dyptam o rewelacyjnych skutkach zmniejszania poziomu cholesterolu i miażdżycy, który można zażywać podobnie jak galgant, nie tylko w formie sproszkowanej jako przyprawy, ale także w tabletkach. Galgant wskazany jest szczególnie w profilaktyce, wpływając na poprawę krążenia wieńcowego. Lekarze, którzy leczą medycyną Hildegardy, twierdzą, że działanie jego jest równoważne czy równoznaczne z nitrogliceryną. Także korzystnie wpływa ta przyprawa na przewód pokarmowy oraz nastrój. Galgant występuje także w postaci tabletek 0102, które się rozpuszczają pod językiem, czyli podobnie jak tabletki nitrogliceryny czy nitrogliceryna w szpreju Nitromint. Przeciwmiażdżycowo, jak już mówiłam, bardzo dobrze działa kozieradka zawierająca, mieszanka z kozieradką, zawierająca także pieprz biały, kmin rzymski i wspominany już dyptam 3 razy dziennie po 1 do 3 szczypt. Używanie dyptamu około 3 miesięcy doprowadza do zmniejszenia miażdżycy bez objawów bocznych, jakie występują, jak już mówiłam, podczas stosowania działających przeciwcholesterolowo preparatów określanych mianem, ogólnie mianem statyn. Ponadto z leków świętej Hildegardy na poprawę krążenia polecane jest wino z miodem pietruszką oraz napój z kopru włoskiego zawierający poza koprem również korzeń lukrecji i miód. Oczywiście tego rodzaju preparaty trzeba kupować, które są dość drogie. Jednak pietruszkę, czy korzeń, czy natkę pietruszki można dodawać w dużych ilościach do pożywienia. Będzie miała podobny skutek. To tyle, co w dzisiejszym programie chciałam Państwu przypomnieć na temat przyczyn zapobiegania chorobie niedokrwiennej serca. Bóg zapłać za uwagę. Z Panem Bogiem.